Mój drogi, witam ciebie serdecznie z Sacramento, gdzie wreszcie się udało w loterii draftu, wreszcie po tylu latach udało się.
No trzecie miejsce tylko.
Nie udało się.
Nie udało się.
Udało się? Nie ma wreszcie tego 5, 6, 7, 8 wyboru w drafcie. Nie ma! Wreszcie top 3! Po latach! That's the joint. That's the stuff.
Tak, aha, wiesz, ja w ogóle nie myślałem o Sacramento. Moje myśli cały czas krążą wokół Fini.
Sacramento jest drugie! Drugie jest Sacramento. Drugie!
Takie. A nie, drugie!
Drugie! Yes! Po latach. Mam przyjaciela, który jest ogromnym fanem Sacramento Kings i cierpi przez 10 lat.
Bo ta dziwna pani była taka, nie wiem, czy widziałeś tą jej reakcję, jak dowiedziała się, że Atlanta poszła w górę. Ona tak spojrzała takim wzrokiem zupełnie niewidzącym i tak, all right.
Yes, sir. Rzecz się
yes, sir. Ale tak w ogóle, ale kompletnie tak, wiesz, out of the blue, ona po prostu nic. Nie mogła z tego zrozumieć.
Sacramento awansowało na drugie miejsce z siódmego. Kiedy, przypomnij mi, oni od czasu Demarcusa Cousinsa nigdy nie wskoczyli do top 3. Zawsze byli na 5, 6, 7, 8 miejscu i nigdy nie udało im się wejść do trójki. Nigdy się to nie udało. I to oni byli due, jak mówią Amerykanie, due, żeby to się w końcu wydarzyło. I się w końcu stało. Jest, dzieje się.
Oni byli nam to winni.
No, loteria, kulki były winne. Jestem szczerze powiedziawszy trochę podekscytowany, bo Sacramento jest gdzieś tam, było... Sacramento jest tym klubem, którego byłem fanem przed Charlotte. Więc dzisiaj pierwszy raz tak, wiesz, przypomniało się trochę.
Że przeniesiesz swoje talenty do Sacramento?
Nie. Spokojnie. My z 11 celujemy w białych graczy, spokojnie znajdziemy najgorszego. Nie martw się. Mój drogi...
No chyba Michajluk wreszcie wejdzie do draftu, nie?
To jest mój typ.
Świetny chłopak. Świetny.
Biały Klay Thompson.
Biały Steve Kerr.
To nie pogra, ale to właśnie pasuje do tego, że nie pogra. Matt Carroll, powrót Matta Carrolla. Pamiętasz Matta Carrolla w Charlotte?
Pewnie. Wielki Matt Carroll.
Wielki Matt Carroll, snajper za 3. On był taki jak Fred Hoiberg trochę, jeśli chodzi o fizykę ciała. Fred Hoiberg z Minnesota.
A mnie się zawsze z Price'em trochę kojarzył, z Markiem Price'em kojarzył.
Z Markiem Price'em, był chyba trochę wyższy niż Mark Price. Mark Price to był z metra cięty, 1,80 m. Matt Carroll to był dwójka, pełną gębą.
Pełna gęba dwójka.
Zresztą zanim Adam Morrison był. Adam Morrison czy Matt Carroll? To są pytania, które kibice Charlotte zadają sobie
nadal,
w płaczu.
Nadal każdego dnia, jedząc chrupki rano, zadają sobie to pytania. Dlaczego, Mike?
Który z nich, tak. No nic, mój drogi. Jeśli ktoś nie widział, jak loteria draftu przebiegła, to tylko powiem, że Phoenix jest pierwsze, drugie jest Sacramento, trzecia jest Atlanta.
All right,
Atlanta. Pierwszy z 50 wyborów top 3 draftu Atlanty z kolei. Memphis nie udało się, jest nam strasznie przykro. Atlanta wskoczyła z czwartego na trzecie. To był awans. Memphis spadło.
Memphis spadło
z drugiego na czwarte, Dallas z trzeciego na piąte, Orlando z piątego na szóste, Chicago z szóstego na siódme. Siódme było Sacramento przed loterią, więc potem dalej jest układ ten sam.
Potem jest wszystko tak samo, jak było, czyli Nowy Jork dziewiąty.
Ósme Cleveland, dziewiąty Nowy Jork, dziesiąta Filadelfia.
Dziewiąta Filadelfia, czyli pick Lakersów.
Nie, poczekaj, bo gubimy, bo już widzisz mi, że ty tutaj wtrącisz się tu ten. Albo ty mówisz, albo ja, więc jak chcesz, to mów.
Dobrze,
jesteś pewien, co jest do 14 miejsca.
14 Denver.
Ale co jest po kolei do 14 miejsca?
A, no dobrze, ja tyłu chciałem powiedzieć.
A, tyłu to zawsze, wiesz, łatwiej. Ósmy...
Różnie mówią.
Technicznie?
To leży w jakiejś środowisku.
Technicznie zawsze łatwiej. W tym wieku?
No nie wiem. No, teraz się zaniepokoiłem.
Jeśli masz fantastyczne biodra, to rozumiem. Chociaż pozycji jest multum. Denver jest na 14. To jest pozycja Denver od tyłu. 13 jest Clippers, jeśli chcesz od tyłu. 12 jest Clippers. 11 jest Charlotte. 10 jest Philadelphia. Cieszę się, że niepokoisz się o moje biodra, mój drogi. A jesteśmy w tym wieku, kiedy naprawdę trzeba kręcić pedałami.
No, ty jesteś, wiesz, ty jesteś duży.
Jestem zagrożony.
Choroba bioder to choroba duży. Jesteś w tak zwanej grupie zagrożenia.
Tak, WWF Greenpeace cały czas pyta co mnie.
Co robisz ze swoimi biodrami?
Kręcę na rowerze. Daję radę. Bardzo, bardzo się przydaje kręcenie na rowerze. Kto by przypuszczał, że kręcenie na rowerze pedałami przydaje się na biodra? Mój drogi, dobrze. Za nami też mecz numer 2 finałów konferencji wschodniej. Ja pytam się od pierwszego meczu z Indianą, jaki to ma sens, więc oddaję ci głos. No ja nie mam tutaj nic do powiedzenia. Ja już wszystko powiedziałem, co myślę o Cleveland i tyle.
No, nie da się wygrać tego meczu, kiedy J.R. Smith i Hill grają właściwie na 0 punktów. Są zerowymi faktorami w ataku. No zerowymi, no. Wiesz co, tam był taki moment, ale króciutki, znaczy on trwał za 2/4. Kiedy wydawało się, że absolutnie dominujący LeBron James plus mocny na deskach Thompson plus trafiający za 3 Korver są w stanie ten mecz unieść. Ale to jest za mało. To jest ciągle za mało. Mnie się bardzo podobał Boston w tym spotkaniu, bo każdy z tych graczy miał taki swój moment, taki wiesz, była taka sztafeta. Najpierw zagrał świetny mecz Jaylen, pierwszą kwartę zagrał świetną Jaylen Brown i trzymał ich w meczu. Potem Tatum po takim niezbyt szczęśliwym początku oddał takie ze 2-3 głupie kontestowane rzuty.
2 nad Thompsonem po switchach i wcześniej nad Larrym Nansem. 3 z rzędu miał takie akcje.
Złe.
Nie, te trafił. Rzuty po
switchach. Te trafił. Nie, ale mówię, że początek źle wszedł mecz, no potem znowu on. Potem wskoczył Terry Rozier, potem wskoczył Marcus Smart, a Al Horford jest profesorem.
Tak.
I już.
Od razu uznania dla Boston Celtics od ciebie. Bardzo dobrze.
Ogromne. Ja w ogóle wpadam w zachwyt, jak patrzę.
Cieszę się. Bardzo ładnie było widać, jak wyszli po przerwie, po tym, co dostali w szatni od trenera. Nie wiem, co dostali. Zawodnicy jedzą też różne rzeczy. Banany.
Kulki mocy.
Kulki przypomnienia, że panowie... Człowiek, który gra naprzeciwko nam, on nie będzie przez cały mecz grał, żeby rzucić 70 punktów, bo on nie może, nie wiem, bo dostał w głowę, bo mu się nie chce.
Dostał w głowę.
Bo to nie jest w ogóle koncept gry, wiesz. Ja miałem wrażenie, że oni jak zobaczyli tego LeBrona wychodzącego na ten mecz, to jak każdy zespół, który gra przeciwko takiemu LeBronowi w pierwsze 7 minut się trochę przerazili i zeszli do jakiejś gry sam na sam. Dużo było tego.
Tak,
a Cleveland
tak,
broniło
tak.
Lepiej, Cleveland było trochę większe w tym meczu, bo wyszło tak. Pierwszą piątką. I na drugą połowę Boston wyszedł tak. Słuchajcie panowie, musimy się troszeczkę bardziej postarać tutaj we wszystkim, co robimy. Czyli zamiast grać jakiś prosty pick and roll, którego zwykle nie gramy, zamiast grać jakąś izolację, których zwykle nie gramy, to spróbujmy zrobić coś przed tym, zanim ktoś komuś postawi zasłonę. I każda akcja po kolei trzeciej kwarty, jak popatrzysz na tą akcję teraz, jak się cofniesz,
tak.
Jeśli ktoś nie widział, to polecam. Każda akcja trzeciej kwarty wcześniej są zasłony przed tą nominalną akcją. Coś się dzieje. I Cleveland nagle jest, o kurcze, jesteśmy 29. obroną NBA sezonu regularnego. O, co zrobimy? I mecz się rozkłada kompletnie. Ja nie wiem, jaki to ma sens, mój drogi. Ja jestem 11/10, że LeBron odejdzie z Cleveland. Pa! Przebijam twoje 10/10. 11/10. Idę dalej, jeśli chodzi o moją pewność. To nie ma sensu dla niego. To nie jest w ogóle gra w jego stylu, żeby wychodzić na mecze i rzucać 20 punktów, 21 punktów w pierwszą kwartę. To nie jest jego styl. On tak nie gra. To może Kobe tak lubił robić, może Michael lubił tak robić. On nie lubi. On potrafi. On myślę, że chce się przypodobać swoim fanom, którzy walczą z Michaelem w internecie. To nie jest jego styl gry. To nie jest on. To nie jest ten człowiek. Co to za sens w ogóle grać z czymś takim?
Zgadzam się.
Jaki to ma sens? Ja nie wiem, ja od pierwszego meczu, kiedy zjechałem Cleveland po meczu z Indianą, po tym jak przyszli do tych playoffów, pojechałem ich grubo, myślę,
A potem miałeś taki moment zawahania, czy jednak coś się nie wydarzy takiego, że...
No, oni grali lepiej jako zespół.
Grali lepiej, nie?
Grali lepiej jako zespół, ale to nie możesz, wiesz, grać długo jako lepiej jako zespół, skoro zsiesz przez 80... No, zsiesz, nie zsiesz. Znaczy, no, zabierz LeBrona z tego zespołu i pokaż mi gorszą drużynę w tych playoffach. Nie ma.
Nie ma gorszej drużyny.
No, więc tyle. Bardzo ładnie, że Boston wyszedł na tą drugą połowę i się nie obsrał.
Tak.
Tylko wyszedł i wrócił.
Ja jestem cały czas pod wrażeniem tego, że gracze typu Tatum Brown grają jak rasowi, jak weterani. No. Gracze, którzy nie boją się grać, nie boją się wziąć piłkę, nie boją się wziąć odpowiedzialność za drużynę, za wynik, za ciągnięcie meczu. Znaczy, to jest coś absolutnie fenomenalnego dla mnich. 22-latek i 20-latek.
To jest to, co też robi dla ciebie trener, że implikuje tak, w ciebie taką pewność siebie.
No, tak.
I to jest coś, czego...
Wiesz, ale oni to oddają, więc to jest takie najfajniejsze. To nie jest tak, że tam się tak już dmucha ich w ten...
George
dmucha
Hill.
Ich się w szatni.
Rookie sezon George'a Hilla w San Antonio. Trzeba go kopnąć dupę i masz rację, zawodnicy dzielą się na tych, którzy się nie boją i na tych, którzy się boją, tylko że mam wrażenie, że ci, którzy się boją, to jest może 10% graczy. Przychodzisz do NBA, już coś umiesz, to się nie będziesz bał. Chyba że jesteś George'em Hillem.
No, moim zdaniem jest akurat odwrotnie, ale...
Że co? Że tak mało? To są ludzie, którzy dominują w high
schoolu.
Tacy,
którzy się nie boją i tacy, którzy, wiesz, wytrzymują tą presję, oni są w zdecydowanej mniejszości.
No widzisz, ja myślę inaczej.
Hej, Toronto!
Ja myślę inaczej, ale ja mówię o młodych graczach. Mówię o tych graczach, przychodzą do NBA.
Wiesz, ale na ogół też, Maciek, ale na ogół też jest tak, że zauważ, tych młodych graczy, którzy są, to na ogół tak, oni nie grają w playoffach na ogół, no bo gdzieś tam są w dołach. Jak przychodzą do dobrych zespołów, czyli powiedzmy gracze poza loterią albo tacy końcówka loterii...
Ale czy mówimy o tym samym? Bo ty mówisz już o czymś innym niż ja.
Ja mówię o czymś innym. Oni z definicji nie dostają szans. W takiej sytuacji nie ma, że gracz nagle gra pierwsze skrzypce w zespole, który jest, wiesz, wysoko w playoffach, tak?
Dobrze,
gra o najwyższą stawkę.
Mi chodzi też chodzi o Brada Stevensa tutaj w tym wszystkim, nie o zwykłego trenera, który siedzi na ławce rezerwowych, zwykłego teamu.
Nie, bo ty mówisz o trenerze, ja mówię o graczu. Ten rok jest w tym sensie wyjątkowy, że mamy trzech takich graczy, tak? Mamy Bena Simmonsa, Donovana Mitchella i mamy Jasona Tatuma. Mamy trzech graczy, którzy grają o najwyższą stawkę.
Ale co się zapędziłeś? No. Ben Simmons wcale nie był tak odważny. Gdzie był Ben Simmons odważny w serii z Bostonu?
No dobrze, ale miał dobre mecze, no.
To fajnie, dobrze. Mi chodzi o to, że trener, jak Brad Stevens potrafi zaimplikować w swoich graczach to, żeby oni się nie bali, grali odważnie, mimo tego, że mają 0 lat.
Gracze,
którzy przychodzą do NBA, którzy są wybierani z takimi wysokimi numerami draftu, to są gracze, którzy rządzili w koledżu, to są gracze, którzy rządzili w high schoolu, to są gracze, którzy rządzili w liceum, to są gracze, którzy rządzili w podstawówce, w przedszkolu, na swoich koszach. Ojca w wieku 14 lat potrafili ograć. To są tacy gracze, którzy mają to w głowie, że tylko daj mi szansę. I teraz to, żeby pchnąć tych graczy dalej i upewnić ich, stworzyć im warunki do tego, żeby oni mieli takie szanse, żeby Jason Tatum miał odpowiednie posiadania dla siebie, żeby Jaylen Brown na przykład dostał jak w tym meczu zielone światło, żeby pchać piłkę do przodu, to jest trener. Nie każdy trener potrafi to w graczach zawrzeć, wkleić im do głowy. Tak. Sami gracze, oczywiście, to też jest, zwłaszcza na takim poziomie, gdy grają tak dobrze w maju. Tak? Młodzi gracze. To nie tylko Tatum, to Brown też, wiesz. To Brown też.
Bo nie, Brown Tatum. No, ja bym nawet Rozier'a zaliczył, no bo nigdy nie grał w sensie tak ważnych minut w swoim życiu. Nigdy nie grał. Od tyłu, tak. Scary Terry. Chodzi
dlatego,
od tyłu.
Dlatego.
Nikt nie wiedział, kto czaił się z tyłu. This summer. Scary Terry is coming from the back. No one is safe.
No tak. Pięknie. Bardzo pięknie. No nic.
2-0. LeBron musiałby zabić, złamać historię Bostonu. Jak wiemy, Boston przy 2-0 nigdy nie przegrał serii. więc LeBron, rozumiem, również tutaj chce postawić jakąś flagę i postawić jakiś maszt i powiedzieć: drogi Bostonie.
Biedni kibice Celtics przychodzą do tych naszych podcastów albo przychodzą do tego mojego flesza i chcą usłyszeć o tym: o Boże, jakie to wielkie zwycięstwo jest to, co Boston robi nad Cleveland. LeBron James nie gra na 100%. On ma wywalone trochę na ten zespół. Więc sorry, ja o tym piszę. Może przeczytają o tym gdzieś indziej. Ja nie kupuję tego, że LeBron gra na 100% dla swojej drużyny w tym sezonie. Że robi wszystko dla swojej drużyny. On patrzy big picture,
nie,
i widzi,
tak,
że
nie,
jest...
No Maciek, ale nie, tak, nie wiem, tak umniejszasz, ale wydaje mi się, tak, zagrał w 82 meczach.
Nigdy nie grał w 82 meczach, to chciałem powiedzieć. On zawsze myślał o tym, żeby być na playoffy po 10 meczach odpoczynku w sezonie regularnym. Zawsze myślał o tym, żeby zrobić sobie trochę przerwy. Pamiętasz? Przyjść na playoffy, no mieć tak. większą amunicję. Palik 82 mecze, on grał po 38 minut w tych meczach. Końcówki, pamiętasz, w grudniu, w styczniu ciągnął. On grał dla siebie. Chciał sobie udowodnić coś. Pomyślał sobie, gdyby on nie grał tylu meczów, gdyby on zagrał 72 mecze, to Cleveland zaczynałoby z Bostonem w pierwszej rundzie, pewnie. No tak by było. No to taki
rzecz. Mogłoby być.
No nic. Zobaczymy, co się wydarzy 1 lipca. Tutaj, w tym wszystkim.
Nic. To się nic jeszcze nie wydarzy, bo tutaj będzie wszyscy, no się drzwi na razie otwierały, okna, wiesz, ludzie będą w nocy pukali, będą rozmowy. Nie. Ja myślę, że ten, no, robimy taki mikrozakładzik. Kiedy wyjaśni się sytuacja LeBrona Jamesa? Proszę, podajesz swoją datę i potem
ja
podaję swoją.
Ale ja mówię, że od 1 lipca. Poza tym, wiesz,
a nie,
co?
Dobrze, ale kiedy się to zdecyduje?
Nie, ale to ktoś się bawić w takie rzeczy. Dobrze.
Tak, lubię się bawić
dobrze
w takie rzeczy.
Zdecyduję się po 16 maja. Bam!
Bardzo śmieszne.
Może być tak, jeśli już mamy być tacy specyficzni dokładnie, że powtórzy się sytuacja Chrisa Paula i LeBron wejdzie w swoją opcję na sezon 2018-19 i zostanie na tym kontrakcie gdzieś przehandlowany do jakiegoś klubu. Przehandlowany i zostanie to uzgodnione pod koniec czerwca, pójdzie tak naprawdę, kiedy już nas to nie będzie interesować, kiedy te rzeczy dzieją się oficjalnie. Bo oficjalnie rzeczy mogą się wydarzyć, mój drogi, po, przypomnij mi, 9, 10, 11 lipca.
No właśnie, to będzie, wiesz, będzie trwało, będzie takie, wszyscy będą się czekali, aż te karty się, że tak powiem, duże domino się ułoży.
Nie znoszę tego czasu.
Ja też tego nie lubię. Ja uważam, że to powinien być w ciągu jednego dnia, powinien być wszystko uzgodnione.
Tak.
Takie będą te spotkania, jest umówiony w czwartek, ale we wtorek już był widziany, a ten był widziany tam.
No i wiesz, na końcu też trzeba powiedzieć, że człowiek, który jest synem człowieka, który listy czcionką zabawną pisze, nie popisał się, szczęście przestało sprzyjać osobom takim jak Nick Gilbert, tak? I to tylko 8 miejsce jest Cleveland Cavaliers w loterii draftu, więc Brian Windhorst nie będzie mógł usnuć tez o tym i teorii o tym, co... I wiesz co, ja się nawet cieszę z tego powodu, że unikniemy, wiesz czego? Że unikniemy tego, unikniemy tych swego... Ja wczoraj pisałem przed loterią, się tak zatrzymałem nagle na tym momencie i stwierdziłem, że może tam 5 akapitów napisać, że unikniemy tego momentu, że Cleveland Cavaliers będą mieli pierwszy wybór draftu i unikniemy tego, że będą dyskusje na temat tego, co Cleveland powinno z tym numerem pierwszym draftu zrobić. Czy Cleveland, poczekaj, czy Cleveland Cavaliers powinni wymienić ten numer pierwszy draftu za gracza, czy też postawić jednak na młodość, bo LeBron James kontrakt i tak nie wiadomo, co zrobi, bo najpierw jest draft, a potem jest decyzja LeBrona Jamesa. Albo LeBron James, nawet jeśli stwierdzi, dobrze, dam wam jeszcze jeden rok szansy, mimo tego, że mam już 33 lata, i wejdę w tą opcję na sezon 2018-19 i zobaczymy, co się stanie dalej. Mimo tego, on potem w 2019 roku wylądowałby jako wolny agent i wątpię, żeby LeBron zgodził się na to. Widzisz, to jest trzeci akapit. I wątpię, żeby LeBron zgodził się na to wtedy, żeby oni wybrali z jedynką Lukę Doncicia. Żeby on grał z Luką Doncicem teraz o mistrzostwa NBA, teraz, w przyszłym sezonie.
No ale on
pewnie chciałby wymianę.
Wolałby grać z Aytonem?
Nie, mam na myśli jakiegoś gracza, wiesz, kozackiego typu Kawhi Leonard.
No dobrze, no ale Kawhi Leonard rodzi się raz na dekadę. No,
no to mówię, oddajesz Kawhi, wiesz, pierwszy numer draftu, wiesz, to są te dyskusje, w tym sensie, że tego unikniemy, że tego unikniemy, stop, koniec nie ma, już
szkoda.
Dalej o tym nie mówię.
Nie no, przyznaj się trochę szkoda.
Ja lubię z tobą rozmawiać o innych rzeczach też. Na przykład chciałem się ciebie zapytać, które z twoich dzieci jest grzeczniejsze rano, jak odprowadzasz je do szkoły? Chłopiec czy dziewczynka?
Wiesz co, są strasznie rozlaźni. Ale głównie awantury są z Zofią.
Awantury z Zofią?
Awantury z Zofią.
Na czym to polega? Jaki jest problem Zofii rano? Że nie chce jej się, że on jest
wszystko nie wstaje, nie schodzi na dół, nie ubiera się, robi jakieś inne rzeczy.
Krzyczy, maluje się już, Zofia?
Nie, jeszcze nie.
A jakie jest twoje podejście do malowania się twojej córki, która ma lat 11?
12, 12, więcej.
12?
12.
13?
Coś takiego.
To już jest ten czas, gdzie zaraz będą te dyskusje. Tato, czy mogę użyć kredki?
To z matką niech ona się, że tak powiem, szarpie o to.
Kuwalek z matką może sympatyzować. Aha, czyli umywasz ręce. Umywasz ręce od całej...
Dzisiaj, a propos anegdoty o mojej córce. Dzisiaj zadałem w samochodzie pytanie. Zofia, co to jest mundial? A ona na to, to na pewno związane jest z księżycem.
Telefon na księżyc. Dobrze, rozumiem, bardzo, bardzo. Bo u ciebie to astronauci tam są chowani.
Tak,
kolejny dowód na to.
To było inteligentne.
Bardzo ładne.
Inteligentna odpowiedź pokryła kompletną niewiedzę.
Ale ma to...
Ale dzisiaj za karę, jak nie pokażę, gdzie jest Wołgograd, Kazan i Moskwa, to nie ma lodów.
Gdzie jest Osetia? 3 sekundy. Pokaż na mapie Osetię, ale tato, przecież Osetia nie jest zaznaczona na mapie, nieważne. Mój drogi, czyli Zofia, czyli to Zofia jest tam, czyli...
Tak.
No dobrze. Mój drogi, Toronto Raptors, mam taką myśl a propos Toronto Raptors, całej tej historii Toronto, roztrząsania, czy Dwayne Casey powinien, czy nie powinien, smutek, wiesz, żal Dwayna Casey'a, wiesz, bla, bla, bla. Słuchaj, jedna myśl, którą miałem w głowie, jeśli Masai Ujiri zwolnił Dwayna Casey'a, to niech Masai Ujiri ma przygotowanego trenera, który go zastąpi.
A myślisz, że nie ma?
Myślę, że nie ma. Znaczy,
myślę,
że ma. Myślę, że każdy trener, który zostanie trenerem Toronto Raptors, będzie... To mój człowiek. Stawialiśmy na niego od samego początku. Będzie taki spin. Ktokolwiek to będzie. Ale teraz Mike Budenholzer ma Milwaukee z Giannisem i ma Toronto.
Ma, ale już ma?
Nie ma do wyboru. Rozmawiał wczoraj.
Ale podobno skłania się bardziej ku Milwaukee.
No to nie jest chyba zaskoczenie, bo ma Giannisa, który ma 13 lat. A tutaj ma DeMara DeRozana, Kyle Lowry'ego, Serge'a Ibakę. Nie dziwi nas to chyba, czy nie?
Myślę, że nie dziwi nic.
70 do 30 w nie dziwi, określam tutaj, co świat
nie dziwi. Nie dziwi nic.
Aktualnie. Ja myślę, wiesz co, chciałem tutaj SMS-a napisać wieczorem, ale postanowiłem dalej oglądać. Wiesz, to jest Gore Vidal i William Buckley?
Nie bardzo.
To są dwaj tak zwani amerykańscy pundits, czy pandits, czyli dalej ludzie, dwie głowy, które zasiadły kiedyś w 1968 roku w trakcie wyborów amerykańskich, przed wyborami, konwencje republikańskie, konwencja demokratyczna, zasiedli w studiu ABC i zaczęli ze sobą rozmawiać. I jeden był demokratą, drugi był republikaninem. Dwaj hiperinteligentni ludzie, którzy mieli 10 debat. Jest film o tym, Best of Enemies. Każdemu, kto lubi, jak ludzie...
A to nie jest film o Birdzie i Magicu Johnsonie?
Niestety, chyba podobnie się nazywał film o Birdzie i Magicu Johnsonie. Fantastyczny film pokazujący o tym, jak ludzie ze sobą zaczynali tak naprawdę dyskutować na tym świecie.
To była pierwsza taka
rzecz w telewizji, gdzie ludzie zaczęli się kłócić w telewizji. To jest niestety to czego dzisiaj nie da się słuchać.
Że to nie jest polemika posła Niesiołowskiego z posłem Brudzińskim.
Nie, to ludzie, którzy dzisiaj jakby byli słuchani, to by byli zbyt inteligentni dla gawiedzi. Ale wtedy gawiedź to jarało, że słyszała takie słowa jak aksjomat na przykład. Bardzo ciekawe. Oczywiście skończyło się brutalnie, dlatego warto obejrzeć. A miałem myśl taką, że mam gut feeling, że to Ettore Messina będzie trenerem Toronto Raptors. Dlatego, że z Toronto Raptors przez jakieś 20 lat współpracuje niejaki Maurizio Gerardini, który był i jest asystentem, wiceprezydentem do spraw Basketball Operations, był szefem ich scoutingu na cały świat. I to jest człowiek, który jest w Europie, we Włoszech ich od 20 lat. I mam jakiś taki tip, że Toronto jako miasto kosmopolityczne weźmie kogoś spoza USA, nie Mike'a Budenholzera, tylko Ettore Messina. I to będzie nawet można sprzedać.
A może Jackie Hammond?
Becky Hammond.
Becky. Jeszcze nie?
Jackie Hammond. Wiesz, rozmawianie o kandydaturze Becky Hammond to jest śliski teren. Ale...
A to ciągle mówimy o wchodzeniu od tyłu?
Nie. To jest zabawka. Chcę powiedzieć o czymś...
Weszła tylnymi drzwiami.
To załatwe jest. Chcę powiedzieć o czymś trudniejszym. Śliski teren jest, bo niestety jeden z krytyków San Antonio Spurs, Amin El Hassan w ESPN 2 tygodnie temu powiedział, że... I on się tak wystawił pierwszy, bo powiedział, że... Znaczy wystawił się w mediach, bo jest już dalej bez... No, nie przesadzajmy. No może Magdalena Środa już nie mieszka na moim osiedlu. Mój drogi, wystawił się na to, że powiedział, że dobrze, Becky Hammond jest kobietą, super, fantastycznie, dajmy tutaj kobietom też szansy i tyle, tylko wiesz o co się zapytał? O jej doświadczenie się zapytał. O jej doświadczenie bycia asystentem. Ile ty lat, Becky Hammond, jesteś asystentem? Becky Hammond, ty nawet nie siedzisz w pierwszym rzędzie obok Popa, ty siedzisz w drugim rzędzie.
Tak. Mama siedzi, żeby być blisko ucha. Że ona mu cały czas szepcze, ona go cały czas masuje go tam od tyłu.
No nic, w każdym razie ten argument jest też.
No ale przepraszam, ale on już jest czwarty rok.
Ale siedzi w drugim szeregu. Siedzi w drugim szeregu w Golden State Warriors? Willie Green, były koszykarz, 1,93 m, nie rzucający za 3, off-guard. Siedzi w drugim szeregu, nie siedzi w pierwszym. Ona w pierwszym siedzi na lidze letniej. I to jest argument ryzykowny.
Zdobyli mistrzostwo.
Wiesz co, to ona prowadzi, czy prowadzi ten chłopaczek, który jest trenerem w Austin Toros?
Ona prowadziła ligę letnią i wygrała.
Nie raz prowadził też chłopaczek z Austin Toros, jak nie dwa razy. Taki większy gość, który nie siedzi z nimi na ławce. Ja nie wiem, czy ona nie była asystentem wtedy. Raz chyba wygrała, ale dwa razy była asystentem. Nie wiem, czy nie była asystentem.
Czyli... Wygrała.
A tak. Powtórz jeszcze 3 razy, że wygrała. To ucieszy nasze
słuchaczki.
Wygrała ligę letnią.
Wygrali.
To nie jest argument żaden, bo to jest liga letnia.
Dlatego gościa z Pakistanu to jest żaden argument.
Obrażasz już z Pakistanu, mówisz, że w Pakistan już od razu, to jest Amerykanin. Amin El Hassan jest Amerykaninem.
Czarnoskóry.
No dobrze. Pakistan, kobiety, kobiety. Cały temat jest śliski. W każdym razie ten argument jest interesujący, ryzykowny. Argument przeciwko Becky Hammond i podważanie jej doświadczenia trenerskiego. No, można powiedzieć ogólnie kompetencji. Ale to oczywiście można dalej przeciągnąć, pociągnąć i coś więcej z tym zrobić. I nie
czekam na pierwszego trenera kobiety w futbolu amerykańskim.
To się nigdy nie wydarzy.
To jest twoje zdanie.
Tak, bo liga przestanie istnieć, zanim kobieta zostanie trenerem.
Ciekawe. To samo mówiono o czarnoskórym prezydencie.
Że Ameryka przestanie istnieć, zanim Barack Obama zostanie prezydentem?
Tak.
Tak? Mówiono, że Ameryka przestanie istnieć? W którym roku mówiono, że Ameryka przestanie istnieć?
Ale mówi się, że przestanie istnieć świat, jak będzie trener kobieta w NFL.
Nie, mówię, że futbol, że liga futbolowa przestanie istnieć. Wstrząśnienia mózgu, badania.
Wyjaśnij.
Dobrze. Od lat toczone są w Boston University badania na temat CTE, które znajduje się w mózgu, jest efektem uszkodzeń mózgu, efektem powstrząśnieniowym. Tak. Ono potem w wieku, tak mówię, bo ono potem w wieku 30, 40, czasem nawet jeszcze w wieku 20 lat, doprowadza ludzi do obłędu. Różnego rodzaju. Aha. Były samobójstwa spektakularne byłych futbolistów. Ich czaszki badane są potem... przez Boston.
Ale ja mówię kobieta-trener, Maciek.
A ja mówię o tym, że liga futbolowa może przestać istnieć, kiedy te badania, które przeprowadzane są na czaszkach zmarłych futbolistów, posłuchaj, będą możliwe do przeprowadzania, gdy oni żyją. Jeśli okaże się, że w wieku 26 lat będę mógł przebadać ciebie, Julianie Edelmanie, chociaż ty masz 32 lata, przebadać ciebie Julianie Edelmanie z New England Patriots w wieku 32 lat i pójdziesz na te badania ze swojego New England Patriots do Bostonu University i tam powiedzą ci, że ty masz zaawansowany stopień tej tkanki, której nie chcesz w mózgu, tego CTE, że masz tego więcej, niż powinieneś mieć, to ty wtedy pomyślisz sobie, Boże, ja nie powinienem dalej grać, bo zwariuję, mając 45-50 90, lat.
99% ludzi podpisze kwit, że chce grać dalej.
Jeśli w wieku 24 lat, 25 lat będziesz mógł pójść i już zbadać się, to będziesz przestraszony i przerażony. Co więcej, opinia publiczna będzie wiedzieć o tym, poczekaj, daj mi skończyć mój argument. Co więcej, opinia publiczna będzie wiedzieć o tym i matki dalej, tak jak to idzie, od 2-3 lat, nie będą pozwalać swoim dzieciom grać w futbol na poziomie ligi szkolnej, na poziomie podstawówki, na poziomie high schoolu. I oczywiście argument przeciwko jest taki, że zawsze się znajdą idioci, którzy będą chcieli grać mimo tego, że mogą w wieku 40 lat umrzeć. Głupio.
Tak, no. Tak.
Ale patrz, jaki to jest argument.
No ja wiem, ale 99% ludzi powie, że okej. Dziękujemy za wyniki badań. Trenerze, kiedy mam przedstawić na następny trening?
Dwa. Jeśli takie badania będą, teraz spójrz na to pod uwagę opinii publicznej.
Czekamy na te badania w boksie.
O tych badaniach. Poprawnej polityczności, poprawnej... Boże, ja już się cieszę, że nie umiem tego dobrze powiedzieć, ale... Teraz zwróć uwagę na to, jeśli będzie wychodzić na jaw, że w wieku 23 lat zawodnik, który przychodzi do NFL, czy 26 lat, ma już to CTE, bo się zbadał i już się zastanawia i kolejny zawodnik przestaje grać i rezygnuje z tej kariery, to co zrobią sponsorzy? Czy myślisz, że sponsorzy w całości zostaną jak jeden mąż przy tej lidze, która pozwala zawodnikom umierać? Czy nie zaczną odchodzić powoli od tej ligi? Na lokalnym, na globalnym poziomie, na amerykańskim poziomie? Czy liga będzie miała tyle pieniędzy, ile miała wcześniej? Do czego to doprowadzi? Bo ja nie wierzę w to, że sponsorzy wszyscy zostaną i będą się chcieli podpisywać pod czymś takim. Więc mój argument jest taki, że kobieta nie zostanie trenerem futbolu amerykańskim.
Nie zdąży.
Ta liga się skończy za... Może się skończyć. Ja nie wiem, czy się skończy, może się nie skończy, wiesz, ale to pierwsze jest.
Będzie bez kontaktu, tak?
No to już nie będzie futbol.
To będzie siatkówka.
I tak zatoczymy koło. Będziemy grali kamieniem na plaży.
Dzieją się oczywiście dziwne rzeczy dzisiaj na świecie i jest pewnego rodzaju...
Poprawność polityczna.
Poprawność polityczna, która zabija... pewnego rodzaju elementy tego show i tego widowiska, moim zdaniem bardzo szybko znikną, czyli liderki, patrząc na to, co się dzieje.
Dlaczego?
Na przykład wiesz, że w Formule 1 nie ma już tych wszystkich pięknych kobiet chodzących po torach.
One pokazują pupę to. I nie możemy patrzeć na pupę. A w ringu, tak?
Kobiety w ringu to jest następna rzecz. Nie wiem, teraz jest wielka dyskusja, że wiesz co zniknie? W wyścigach kolarskich są te takie całuski dla zwycięzcy. Takie
nie,
dwie
nie będzie
całują.
Tego. Ten moment, jak kobieta całuje tego kolarza, który jest z reguły żylasty,
zmęczony,
stoi w tej...
I one muszą się tak schylać.
W tej nieprzystojnej czapeczce, jak one go... Tak, jest kompletnie nieprzystojny strój to jest kolarz. On stoi z jakimiś kwiatami i te dziewczyny z reguły najładniejsze z miasta, Rouen czy Palermo są tam, wiesz, wybrane, żeby stanąć obok niego. Ten moment to jest jeden z to jest moment, gdzie kobiety szczytują, moim zdaniem. Nie w tym sensie, że...
Dobrze, który nie, będzie, się, tego. Nie będzie tego, bo jest to
z najlepszych momentów kobiet. Wtedy wyglądają pięknie. Wszystkie wyglądają, jakby były Słowiankami. To jest ten jeden moment, gdzie się zdarza to kobietom zachodniej Europy. Patrzcie, ja jestem teraz... Jestem niepoprawny teraz, bronię naszych kobiet, ale one wtedy pięknie wyglądają, te kobiety. Jeśli tego nie będzie, to co, że kobiety będą w burkach chodzić? Do tego dojdziemy? W szatach czarnych?
Może do tego dojść. Może do tego dojść, ale zobacz, jak teraz jest przecież ta promocja, są te takie tańczące dzieciaki. Jest w kilku miejscach już przez ten klub takiego seniora, Uniwersytet Trzeciego Wieku, który tańczy.
Nie powinni tańczyć ludzie starzy.
Nie powinni robić tego publicznie.
Tłuści mężczyźni w połowach meczów NBA rozbierający się z napisanymi jakimiś takimi znakami, wiesz, dziwnymi na ciele, typu Phoenix Suns na przykład. Nie powinni tańczyć.
Phoenix Suns, Maciek. Phoenix Suns, no, jeszcze wiem, że...
Ale to poczekaj. Stop. Przepraszam. Ale to poczekaj. Poczekaj. Czyli Hazard, bo teraz przeszła ta ustawa w Stanach, gdzie będzie można z czasem zacząć obstawiać legalnie w każdym stanie. Dwa dni temu się stało. Czyli tak, zgadzamy się na Hazard, zgadzamy się na trawę, która mimo swoich dobroci
mamy cały czas broń, zgadzamy się na narkotyki.
Tak, ale dziewczyny nie mogą całować pana po 240 km, które przejechał, gdzie nie ma nawet siły, żeby ją pacnąć w pupę. A nawet jakby ją pacnął w pupę, to byłoby dziękuję ci, że mnie całujesz, bo się zmęczyłem strasznie, więc super. Jak jestem zmęczony, przychodzę do domu, to też bym chciał, żeby mnie objęła kobieta i powiedziała, o, tak się ładnie starałeś, jeszcze dała mi buzi. Co się dzieje? Czyli co?
Hola!
Zgadzamy się, tak jak powiedziałeś przed chwilą. Zgadzamy się na broń, nie wiem, to nie my akurat, ale oni tak. Ale my zgadzamy się na hazard, zgadzamy się na trawę coraz bardziej, ale żeby kobieta zatańczyła, to nie. Już to zaczyna nam przeszkadzać.
To już jest solą wokół. Jest taki Romek Polański przekreślony na wielkim banerze z tektury.
Dziwny
jesteś.
Dobrze, mój drogi Phoenix. Cześć, powiem ci o
Phoenix. Wiem, że na pewno będziesz rozmawiał o tym z Sebastianem i będziecie tam robili przykładki, tak, przymiarki. Ja nie chcę specjalnie wchodzić, żeby nie zabierać ci chleba i tej miłej, sympatycznej rozmowy, na którą tak długo już czekamy, Sebastian.
Nie, to nie chodzi o Sebastiana, to chodzi o to, że są playoffy i w playoffach postanowiliśmy nie zrobić pikni. Głównie ja. Powiedziałem, są playoffy. Są playoffy.
Dobrze. I życie, i biografię ludzi.
Jakie biografię ludzi?
I biografię ludzi, to playoffy i biografię ludzi.
O co ci chodzi z biografiami ludzi? Co się czepiasz? Kiedy ty ostatni raz coś napisałeś? Ludzie cię wywołują, żebyś o nich napisał. Ty tu biografię ludzi do mnie?
Nie, ale ja serdecznie, ciepło, a ty mnie zaraz atakujesz.
Serdecznie, ciepło. To pani cię może jeszcze pocałować. Spiesznie.
Od tyłu. Dobrze.
W masce starego rozdziera.
Na zapleczu, żeby nikt nie widział. Dobrze, słuchaj, Phoenix, twój pomysł, twój typ, mają miesiąc, co zrobią? Jaki jest twój naturalny pomysł? No bo oni z jednej strony pewnie potrzebują dużego gościa, sprawnego, dynamicznego i tutaj jakby Aiton wydaje się takim naturalnym fitem.
Nie wiem.
A z drugiej strony spełniło się tak pewnego rodzaju naturalne marzenie.
Czyje marzenie? Czy marzenie wszystkich Gruzinów, którzy Słoweńców mieszkających w Arizonie?
Nie wiem, że taka historia. Nasza jakaś taka wiesz.
Aha, bo to się zgadza, układa się razem, nie?
Że się układa, że taka wiesz, taki liryczny, Mickiewiczowski, wiesz, ballada po prostu o trenerze.
Nasze marzenie o Sans.
Tak, nasze marzenie ku wschodzącemu słońcu. Nie, no było wiele, ale było, nie, było, ale było na przykład Kosma.
Przepraszam, no. Randy Foy. No tak, marzenie, wiem o czym mówisz, że to się ładnie wszystko da napisać, że zdanie po zdaniu można napisać, w jednym zdaniu można napisać. To jest trudno napisać w jednym zdaniu, swoją drogą, wczoraj próbowałem. Niełatwo jest napisać w jednym zdaniu to, że to jest nowy trener Phoenix Suns, byłym trenerem reprezentacji Słowenii.
Nowy stary trener. Wybiera nowego starego gracza. No bo to tak jest. To jest takie, wiesz, taka nowa przyszłość dwóch ludzi oparta na starej przeszłości. To przeszłość zawsze jest stara, więc tam na przeszłości. I jestem ciekaw, jak wielki wpływ na ten wybór będzie miał sam Kokoszkow.
Sam Kokoszkow. Kokoszkow. Przepraszam, ale to mi się podoba. Jaki wielki wybór będzie miał sam Igor Kokoszkow, nowy trener, tak? Czy będzie mógł sprzedać im wizję tego, słuchajcie.
Słuchajcie, tak, bierzcie Doncicza, ja go znam jego rodziców, znam jego wujków, znam je środowisko, w którym się wychował, potrafił z nim porozmawiać. To jest człowiek, który razem z Bookerem i szczerze mówiąc, nie wiem, Jacksonem, za 3 lata będziemy grali o finał zachodu.
A jak ty myślisz o tym?
Wiesz co, ja ponieważ lubię takie liryczne historie, to ja bym wolał, żeby oni wybrali Doncicia. Bo z drugiej strony, Maciek, bo z drugiej strony, jeżeli go nie wybiorą, to Sacramento jest z Divaczem na pewno wezmą Doncicia, aczkolwiek no Serb się ze Słowencem nie lubi, ale żeby powiedzieć, będzie taki film o bombardowaniu nowego sadu, będzie o wojnie i że to będzie taki moment takiego pojednania z Serbem.
Staną razem, tak, ręka w rękę.
Tak, tak,
granicy,
to będzie piękne,
tak,
to będzie piękne. Tam, wiesz,
zapłaczą.
Wyciągną tam Josip, bo i takie pomniki Josipa Broza Tito się pojawią, Srebrenica, wiesz.
Rozumiem, że to teraz jest nasze marzenie o Jugosławii.
Tak, razem, to jest takie, wiesz, takie historyczne podanie sobie ręki przez granicę, że nagle Serb wybiera i mówi, że chce, żeby ten Słoweniec był przyszłością jego franczyzy.
Natomiast jeśli Luka Doncic zleci do Atlanty, to nie będzie żadnej historii, bo to jest Atlanta. Nie,
tak.
Nie ma żadnej
historii. I to jest chyba najgorszy fit dla niego.
bo nie ma żadnej piosenki, którą można napisać o tym, żadnej pieśni nie można napisać o tym. Dlatego, że dlaczego
no nie,
moim zdaniem Luka Doncic najlepiej pasuje do Atlanty. Najlepiej do Atlanty. Atlanta powinna wskoczyć na pierwszy numer draftu.
Nie, jest narracja, jest narracja bycia w Atlancie, nie spokojnie.
Jaka, dawaj.
O biednym, białym chłopcu z Bałkanów, który zawieruszył się w czarnym mieście.
On nie jest taki biedny, w realu, wiesz, pod rękę z Ronaldo chodzi. Spokojnie, no.
No dobrze, ale wiesz, tak wszedł i nagle zobaczył, że tu jest, wiesz.
No rozumiem, no. W czarnym mieście, Atlancie, biały
chłopiec. Biały chłopiec,
ładna
tak,
historia.
Z Europy.
Zmieni, tak, ale tam nie ma tak... Ja nie słyszałem nigdy o jakichś rasistowskich historiach z Atlanty, mówię w tą drugą stronę, ale mój drogi, tak żeby już znaleźć tutaj jakąś piękną historię, że biały chłopak odmienił czarnoskórych mieszkańców Atlanty i sprawił, że zobaczyli w białym człowieku coś więcej. Nie było takiej historii, Atlanta nie miała jakichś wielkich problemów tutaj na tym tle. Więc jeszcze mu trzeba popracować nad tą historią.
A przepraszam, a jak wyglądała historia generalnego menadżera Atlanty? No to było w drugą stronę, no ale dobrze.
No ale. A tu można teraz ktoś... 4 sekundy dla tych, którzy chcą zostać przy tej myśli i przypomnieć sobie, jak to było.
No dobrze, wiesz, więc szczerze mówiąc, masz rację, że do pewnego stopnia Sacramento jest wygrane.
Tak, jest wygrane. Nie będzie wybierać 6-7. Ma szansę wybrać... Mówi się, to są tylko numery draftu. To jest tylko jaś loteria. Trzeba umieć wybrać gracza. Różnie bywa. Donovan Mitchell został wybrany z 12-13 numerem i stworzono mu odpowiedź. I on sam, Owicz, tak jak powiedziałeś wcześniej o tych graczach, którzy, wiesz, przychodzą i się nie boją. I on się nie bał, ale on zaczął słabo ten sezon, o czym już mało kto pamięta. On grał słabo na początku sezonu, ale Quinn Snyder...
Słabo, ale nagle dostał takiego kopa,
Snyder dał mu szansę i nagle Utah Jazz, które było w zeszłym sezonie, Utah Jazz zespołem, który grało na 86 podań, próbujemy zmieścić 86 podań w 24 sekundach, stało się zespołem, gdzie nagle Mitchell zabierał piłkę i grał sam. I pozwolono mu na to już w grudniu. Nagle inny zespół, zmiana systemu dla gracza. Snyder mu pomógł, ale... Chodzi o to na końcu, że trzeba umieć wybrać zawodnika. I ja powiem ci szczerze, nie będę tutaj ferował od razu wyroków na temat karier tych graczy, ale jak myślę o Phoenix Suns, to jeśli jawi się faktycznie ogromny problem i z jednej strony mogę napisać ci piosenkę o tym, dlaczego Phoenix Suns koniecznie powinni wybrać zawodnika podkoszowego, nie jestem pewien, czy Aytona, może Bambę, to z drugiej strony...
Bamba zawsze nie pójdzie w jeden.
Ale wiesz co, Bamba jest lepszym obrońcą i Bamba zaraz się nauczy rzucać za 3 i spokojnie. Opinie skautów na temat obrony DeAndre Aytona są takie, że człowiek nie ma instynktów do tego, żeby bronić w tym sporcie. Jak spojrzysz na to, jak wygląda DeAndre Ayton, ile on ma lat? Ile ma Ayton lat, jak patrzysz na jego twarz?
No, masz wydaje się, że to jest 28, to jest taki ten.
No to 20, to jest taki przerost trochę, ale dobrze. Nie chcę deprecjonować Aytona, bo on jest faworytem, tak? Faworytem na drugim miejscu, bla, bla. Ale wiesz co, wydaje mi się Doncic najbezpieczniejszym pikiem z tych wszystkich szans, tak myślę. Doncic.
Ale biały, nieatletyczny.
Ale umie kozłować, umie podawać, gra na najwyższym poziomie z tych wszystkich ludzi, którzy są w tym drafcie.
No tak, ale boisz się tej tranzycji z białej Euroligi do...
Ale potem zacznie grać dobrze w NBA, a teraz się zamieniliśmy pozycjami trochę. Czuję, ale potem na potrzeby
programu zmiana krycia. Zeswitchowanie.
Ale widzisz, no słuchaj, no wszędzie na jakim poziomie grał dobrze. Eurobasket grał dobrze, Euroliga gra dobrze. Później grasz do NBA, będzie grał dobrze i nagle nikt nie będzie mówił o tym, że wiesz, o, przeskok do NBA okazał się, że... Ja myślę, że ta liga teraz, jak jest, ta liga, która gra teraz, tak? Ta liga, którą teraz oglądamy, to ta liga poszła w europejskość. Coraz więcej jest zresztą białych zawodników w tej lidze. Ona poszła coraz bardziej w taką otwartość, system.
No dobrze, ale Maciek, no Mario Hezonia też miał być wielkim objawieniem z Europy.
Hezonia ma
być...
w czapie ma źle, on ma w głowie źle. On ma w głowie źle. On dopiero teraz w tym ostatnim sezonie zaczął trochę widzieć inaczej swoją karierę. Się obsrał trochę. On ma w głowie źle. Mario Hezonia był wielką gwiazdą.
Ale źle, to uważał, że jest najlepszy na świecie?
Mario Hezonia był wielką gwiazdą. Pamiętasz, że są były cytaty w pierwszym sezonie, zanim przyszedł do NBA, że jestem najlepszym shooterem, tak? Było coś takiego. On ma w głowie źle. Się może podobać, może nie. Jak ci nie wyjdzie, to jest źle.
Ale to tak wiesz, to tak trochę jest. A czy z Kukoczem było inaczej?
O Boże. A jak było z Kukoczem? Kukocz był świetny na małym telewizorze w Jugoplastice Split w 89 roku z ojcem oglądałem.
Ja wiem, ale też przychodził jako wielka gwiazda koszykówki i potem to zderzenie z tym NBA było takie średnie na początku.
Przychodził do Bulls.
No wiem, że przychodził do Bulls, ale wydawało mu się, że jest w stanie być opcją numer dwa.
Ja nie wiem, wiesz co, ale przede wszystkim zarówno Toni Kukocz, jak i Luka Doncic, to są zawodnicy, których zawodnicy grający z nimi kochają. Uwielbiają grać z zawodnikami, którzy podadzą ci piłkę i lubią ci podać piłkę. I nie myślą tylko o tym, żeby być Mario Hezonią w juniorach Chorwacji, rzucać 50 punktów w meczu na jednej asyście. Gracze tacy, jacy Saric. Saric się trochę zmienił, przyszedł bardziej pod kosz. Ale gracze tego typu, którzy lubią podawać
to
piłkę.
To lepiej mu wychodzi.
To nie jest jakiś... To może nie być problem żaden dla Phoenix, bo zwróć uwagę, że w tej NBA możesz grać równie dobrze czterema obwodowymi i grać o mistrzostwo, jak Golden State Warriors. Możesz grać trzema obwodowymi i wszystkich zmieścić. Oczywiście jest taki problem teraz, oczywiście ktoś z lupą wyjdzie. Ja z Sebastianą przed Palmą rozmawiałem o tym. I jest taki problem, że teoretycznie, jeśli wybiorą Lukę Doncicia, to mają Josha Jacksona, TJ'a Warrena, który rzucał 20 punktów dla nich w tym sezonie, i Lukę Doncicia na tej samej pozycji, na pozycji numer 3, i mają ogromne dziury pod koszem. I fajnie by było te dziury pod koszem załatać. Ale jest druga rzecz. Nie można patrzeć na... Może jak ja nie chcę... Wiesz, Phoenix Suns było zespołem, który w styczniu przestałem oglądać, bo nie mogłem ich znieść, bo to była żenada, a nie zespół koszykówki. Phoenix Suns ma jeszcze drugą rzecz. Oni będą nawigować dwiema rzeczami, bo oni nawigują numerem 1 draftu i nawigują tym, co powiedział ich generalny menedżer po zakończeniu sezonu, że mając 20 milionów dolarów cap space'u, jak nie więcej, bo możemy mieć więcej. No pamiętasz, że jest Brandon Knight, który nie grał w tym sezonie, ma 17 milionów dolarów na przyszły sezon. Fantastyczny trade, Ryan. Oni nawigują free agency, mając 20 milionów dolarów we free agency i mają draft. I oni chcą wykorzystać te pieniądze w tym roku. Oni nie chcą czekać. Oni nie chcą czekać z tymi pieniędzmi. Oni już chcą w tym sezonie mieć z draftu kogoś i chcą wydać te pieniądze. I oni mogą powiększyć ten cap space. I może oni mogą kombinować kwestia miesiąca, zanim usłyszysz sources o tym, że Phoenix Suns są zainteresowani Paulem George'em na przykład, bo za mało mamy jeszcze niskich skrzydłowych, albo trade'em po Kawhi'a, albo czymkolwiek, wiesz. Oni chcą się szybko zbudować. Więc jeden gracz to jest tak, czy to będzie gracz z draftu, ale drugi gracz to jest gracz, którego mogą mieć...
Luka Doncic z San Antonio. Dla Kawhi'a.
Takie rzeczy może będą. Chociaż myślę, że oni będą chcieli wydać te pieniądze, które mają na gracza i wybrać zawodnika z draftu. Ale muszą patrzeć na to w dwie strony muszą patrzeć. Bo muszą patrzeć, kogo mogą z free agency ściągnąć, kogo realnie mogą ściągnąć do zespołu, który jest żenujący od 4 lat. Najgorsze czterolecie w historii klubu. I kogo mogą wybrać w drafcie? Dwie rzeczy ważyć, czyli ile zawodników na przykład możemy wziąć na te pozycje, wiesz, bo to nie jest dla nich mus, żeby mieć Doncicia. To nie jest taki idealny fit wcale. To jest dobry fit, bo jest Kokoszkow, dobry fit, bo
kozuje. Nie mają rozgrywającego.
Ale on nie jest rozgrywającym, jesteś tym, kogo możesz kryć.
Ale będzie takim Benem Simmonsem.
Ale Simmons może kryć ludzi w NBA, 4 pozycje. Doncic szybko, czy może kryć szybkość rozgrywających NBA w życiu?
Nie
może kryć. Booker nie będzie też tego robił, nie może też kryć. Josh Jackson może mógłby, ale oni nadal będą tego rozgrywającego potrzebować. Nawet jak wezmą Doncicia. Jakiego to będzie typu rozgrywający, czy
ale
coś?
Ale to chcesz Doncicia zrobić takiego gościa, który gra na obwodzie i walitruje?
Ja nie mam żadnego problemu z tym, z tym, co chce z Doncicia zrobić. On będzie tym, kim on będzie chciał być, moim zdaniem. Zbyt utalentowanym człowiekiem, żeby go wsadzać w jakieś role konkretne.
Tylko wiesz, że jak ustawiasz pewne role w zespole, no to potem... To tego potem, wydaje mi się, nie jest tak łatwo powiedzieć, słuchaj, wiesz co, przepraszam, w połowie myśmy się pomylili, to teraz Doncic będzie jedynką, a ty...
Popatrz na Utah, no, wiesz... a popatrz na Utah Jazz z tego sezonu, jak oni grali. Jak nie było na boisku Derricka Favorsa. I popatrz, jak oni grali. Był center i było czterech ludzi na obwodzie. Był Jay Crowder, który grał czwórkę, był Joe Ingles, tak, był Mitchell i był Ricky Rubio. I żaden z tych żaden z tych graczy, Rubio, Mitchell, Ingles... Crowder może mniej, tak? Bo on mniej kozłował. Żaden z tych trzech obwodowych graczy, Rubio, Mitchell, Ingles nie miał określonej roli na boisku. Ciężko było powiedzieć, czy Ingles jest rozgrywającym, czy jest niskim skrzydłowym. Czy Rubio, który zaczął zdobywać więcej punktów, na pewno jest tylko rozgrywającym, czy może jest już czymś więcej? Bo Donovan Mitchell zaraz był rozgrywającym na boisku. Bo możesz nagle mieć dwóch rozgrywających, trzech rozgrywających. Chodzi o to, ile masz playmakerów. Nie chodzi tylko o to, że Doncic jest graczem teoretycznie bezpozycyjnym i możesz go... Mimo tego, że masz już dwie trójki, Josh Jackson i TJ Warren, możesz go wsadzić do swojego zespołu i zobaczyć, jak to się wszystko ułoży. Mi nie wydaje się, że on jest koniecznością. Taki gracz jak Doncic jest koniecznością dla Phoenix Suns. Większą koniecznością wydaje się być gracz podkoszowy. Ale mówię, ja jestem niepewny tych wszystkich graczy podkoszowych. Żadnego z nich nie jestem pewny, bo to nie wiadomo, każdy ma flagi.
Ale to uważasz, że w związku z tym...
Embida nie widzę w tym drafcie, tak powiem ci.
Ja się zgadzam.
Że nie ma I nie wiem też, widzisz, w którą stronę, wiesz, ta liga pójdzie w końcu. Oni na pewno potrzebują centra, ale jak patrzę na ten zespół, nie jestem wcale przekonany, że oni potrzebują kogoś, kto będzie dla nich rzucał 25 punktów w przyszłym sezonie.
Nie.
A no, przepraszam, 20, przesadziłem, dobra. No dobrze, DeAndre Ayton, 15, 18, 20.
Ale możesz sobie wyobrazić sytuację, że oni nie biorą Aytona i nie biorą Doncicia.
Tak, mogę. Mogę wyobrazić sobie tę sytuację.
No i kogo masz na celowniku?
Biorą defensywnego centra, który może się nauczyć zaraz rzucać za trzy. On teraz trenuje od 2 tygodni ostro nad rzutem za trzy. Trafiał 28% tylko w college'u, oddał 50 rzutów. Pracują nad jego techniką rzutu. Tylko że ten człowiek, widzisz, mimo tego, że można mówić o tym, o, defensywny centr, 3 bloki na mecz w college'u. Nawet, widzisz, właśnie o to chodzi, że nawet przechodził przez mecze w college'u, tak mówią skauci, że przechodził przez mecze, że czasem było takie wrażenie, czy Mo Bamba faktycznie gra na boisku.
No bo tam miał ten projekt z przyrody i się zastanawiał, jak to wszystko połączyć.
może to jest wytłumaczenie, może nagle nie będzie musiał myśleć.
Miał prezentację w PowerPoincie i tam się nad tym trzecim slajdem zastanawiał, czy ta probówka tak zrobić w tym kolorze, czy w takim.
Więc jeśli trafi do Phoenix, to tego uniknie, bo tam nie będzie niedługo przyrody, więc będzie mógł myśleć tylko o boisku i o tym, żeby gdzie znaleźć wodę. Ja nawet naprawdę nie wiem, jak Phoenix uważa, że Phoenix jest fajnym miejscem do mieszkania.
Cudowne miejsce. Tak, cudowne miejsce.
Jest już cudowne.
Chciałbym tam mieszkać.
No powiedz, naprawdę? Powiedz.
Bo, o jest.
Ale Boże. Przecież masz daleko do morza i masz sucho.
Masz gorąco, ale sucho.
Ty mówisz, jak jest gorąco i sucho?
No i wolę taki, bo tam jest bardzo jednak górzyście. No.
A nie lubisz, jak jest taki powiew wiatru z nadmorza?
A tam jest, nie, ale tam jest powiew, ten gorącego, suchego wiatru.
Takiego cudownego, gorącego, suchego wiatru.
Tak samo w Nowym Meksyku, jak jest cudownie.
A to nie są takie miejsca, w których po prostu fajnie być na 2 tygodnie? Zimą? Wpaść z takiego miejsca zimą tam?
Nie, mnie się tam strasznie podobało.
No...
Dlatego jak tak, mam jakiś taki wewnętrzny opór, plus oczywiście końcówka lat 90. I to takie jechanie tego Suns, takim się ciągle, wiesz, tak myślę sobie, dajcie spokój. Takie miłe miejsce, taka miła, niesamowita historia, ten Gorilla Mascot, ten, wiesz, Oliver Miller.
Sentymenty. Na sentymentach można zbudować tyle rzeczy,
Na sentymentach się buduje czasami całe swoje życie, niestety. No. Ten Joe Dumas, narkoman.
Ale cudowny, gorący podmuch wiatru z pustyni?
Tak.
Okej. Okay. Rozumiem. Co kto lubi? Wczoraj oglądałem taki reportaż o ludziach, którzy są przesiedlani w Botswanie z pustyni Kalahari. Przesiedlani do miejsc oaz, gdzie mają dostęp do wody i ci ludzie siedzą i mówią to samo, co ty. Gdzie jest mój cudowny podmuch gorący, suchego powietrza? Gdzie jest mój brak wody? Mój ukochany brak wody. Chcę na moją ziemię. Więc to no nie tak, jest tak, no, że to jest jakaś myśl.
Wystarczy przeczytać,
Pana ta,
Dune.
No.
Żeby zobaczyć, że...
W pustyni w puszczy, chciałem powiedzieć.
Że był ogromny sprzeciw przeciwko temu, że Dune z takiej planety, powiedziałbym, pustynnej,
tak,
stała się zieloną planetą.
Ja byłem zawsze zafascynowany z dystansu Dune'ą. Oglądałeś film o tym, jak Jodorowski robił film Dune?
Jak kto?
Jodorowski. Reżyser.
Nie.
Jodorowski.
Nie.
Jest taki film.
Myślałem, że chciałeś powiedzieć, że powiedziałeś Chodorkowski, tak pomyślałem sobie, że on tak robił Dune w tej tajce, po prostu jak był zamknięty.
Za 8 miliardów. Tak. Potem on siedzi cały czas?
Nie no, wypuścili. Wypuścili.
Wow. Rosja, Arizona, Doncic, próbuje wrócić, Ejton. No widzisz,
Duna.
Jest film o tym, jak Jodorowski robił film Dune. I to jest, ten film miał powstać 20 lat temu. Ja jestem za początku oglądałem screeny. Jest nieprawdopodobne, że film sprzed 20 lat wywołuje we mnie takie emocje, jeśli chodzi o nasz związek ze wszechświatem, jakich nie wywołują we mnie, szczerze. Żadne filmy, które ubóstwiam. Filmy typu Interstellar, rzeczy typu, to ja mniej lubię, jak Gwiezdne Wojny, ale wiem, że dużo jest fanów. Rzeczy związane, wiesz, z kosmosem i z jakimś obcą cywilizacją, czy z obcym życiem. Nieprawdopodobne, że zdjęcia sprzed filmu, z tego filmu, sprzed, on w 82, 83 roku chyba miał być zrobiony, nie mylę się, 80 któryś rok, nie został ukończony. Jeśli ktoś nie wie, znaczy, że część osób wie, o czym mówimy, ale jeśli ktoś nie wie, o czym mówi, to mówimy, to serdecznie polecam, żeby zobaczyć. Nieprawdopodobny odchył. Można to było stworzyć taką kamerą, taką jakością. Jak ty podchodzisz do na przykład starych filmów z lat 70. traktujących o naszym życiu poza tą planetą? Ja mam często problem z tym, że te efekty nie są tak dobre, jakie są teraz.
Efekty się niestety bardzo często już dezaktywowały. Nie wiem, jak się oglądasz na Bliskie Spotkania trzeciego stopnia, no to trochę pękasz ze śmiechu. Mhm. Ale na przykład jak w Gwiezdnych Wojnach masz krążownik Imperium, jak wchodzi, no to nadal masz ciary.
Są ciary. No. Mi się śnią takie rzeczy, że takie wielkie, wiesz, rzeczy na naszym niebie zaczynają się pojawiać. Brakuje ich trochę. Myślę, że mogłoby być ciekawiej w życiu, w naszych życiach. Ale to już jest temat na historię o tym, co się dzieje z naszymi głowami. Widzę ten podcast, który nagramy w sierpniu. Albo może nagrywamy go cały czas. Nigdy nie wiadomo, mój drogi. Dobrze, mój drogi, bo byliśmy już wszędzie. Nie mówiliśmy o Memphis, nie mówiliśmy o Atlancie. Będzie jeszcze szansa o tym, żeby pomówić. Mamy dzisiaj mecz numer 2 Golden State Warriors, Houston Rockets.
Właśnie, bo o tym meczu. Wczoraj rozmawialiśmy taką dłuższą chwilę, ale trochę żałowaliśmy, że nie nagraliśmy, bo okoliczności na takie 20 kilka minut były. Twoje refleksje, twoje myśli.
Znasz moje refleksje.
4-0.
10
na 10. Jesteś pewien? Jak możesz powiedzieć, że jest 10 na 10?
Dobrze, mój drogi, czy widzisz frustrację, jaka jest wśród ludzi po tym, jak Golden State Warriors wygrali pierwszy mecz z Houston? Czy czytałeś trochę komentarzy?
Ale to frustrację ludzi w czym? W internecie, czy w Houston, czy w...
Wiesz, o jakich tak ludzi... wiesz o czym mówię. Rozmawiaj ze mną jak ze mną. Wiesz o jakiej frustracji mówię. Wiesz, o jakiej frustracji mówię. Mówię o tej frustracji, że sezon się zaczyna i sezon jest już rozstrzygnięty przed rozpoczęciem.
Tak, konkretno.
I moje 10 na 10... Chodziło o to, żeby was, mordeczki, dziamdziaszki, utrzymać przy zainteresowaniu tą ligą. Żeby się troszeczkę pograć i pobawić. Co ja mam z tego? Co ja mam za ekscytację, ja osobiście i część ludzi też, że przychodzimy do NBA drugi sezon i... Tym bardziej, że ja przychodziłem tak w zeszłym sezonie, gdzie jeszcze trochę osób myślało, że Cleveland może wygrać z Warriors, bo jest LeBron i przychodzimy na drugi sezon z rzędu i... Co? Przecież to nawet Golden State Warriors nas olewają przez sezon regularny, część playoffów i potem zaczynają grać i wygrywają, mają taki talent, że wiesz, możesz sobie pograć, Durant będzie rzucał nad tobą. Przecież co to za w ogóle, wyobraź sobie, że masz, popatrz na to z tej strony. Grasz przeciwko zespołowi numer jeden konferencji, numer jeden w sezonie regularnym, tak? I to nie jest Toronto, bo to byłby dobry żart. Grasz przeciwko, posłuchajmy teraz.
Grasz nic nie mówię.
Dobrze,
nic
ale tam to szaleścisz, już tam się dzieją jakieś rzeczy.
Jesteś na przedpolu moich myśli, no ale
już
dobrze.
Wychodzisz, no właśnie, już tam coś robisz, nie? Chciałem powiedzieć o tym, zobacz. patrz, grasz przeciwko numer jeden drużynie sezonu regularnego NBA, która powszechnie stawiana jest jako druga drużyna NBA w tym sezonie. Przez niektórych pierwsza, nieważne. Pierwsza, druga. Przyjeżdżasz do nich, grasz pierwszy mecz i trzeci czy czwarty najlepszy gracz na świecie gra mecz przeciętny, średni, dobry, Stephen Curry, o nim mówię, i wygrywasz
tak,
wyraźnie.
Słaby.
No tam się w czwartej kwarcie narzucał trochę punktów więcej, ale miał trochę asyst, ale to już był rozstrzygnięty.
Ale jest niewidoczny, nie
ale
jest
wiesz,
w ogóle
co chodzi.
Faktorem. Tak.
Tak silny jest ten zespół.
Tak, no. Nic się nie zmieniło od 2 lat. Jesteśmy nadal wcisnej, jesteśmy nadal trochę źli, trochę smutni.
Trochę jesteśmy. Ja stoję przy takim, wiesz, bo to pamiętam, wtedy nagrywaliśmy tam tą palmę, ja wyszedłem z tego domku, w którym mieszkałem i obok takiej przyczepy stałem. I tak stałem obok tej przyczepy, potem siadłem. I zacząłem z tym rozmawiać, tak paliłem papierosa, dwa czy trzy spaliłem, tak trochę papierosa za papierosem i byłem tak smutny i tak mi było źle, ale nieważne. Możemy się bawić. Ty wtedy mi mówisz, Maciek, wejdziemy w sezon, będziemy mówić o wszystkim. No to będziemy wszystkim zabawy, miłej zabawy Państwu życzymy. Mój drogi, kończymy na dzisiaj. Czy jeszcze coś chcesz o tym
dobrze
mieć?
Nie mam chyba...
Tak dynamicznie chyba kończę.
2-0 i 4-0. No, tu się nic nie wydarzy.
Typowaliśmy obaj wczoraj. Ja bardzo lubię, chciałem powiedzieć, ja bardzo lubię, jak ty i ja, i teraz mówię bezpośrednio tak do ciebie, tak jakby nas nikt nie słuchał, tak jak żeśmy kiedyś nagrywali.
Aha.
Jak zaczynaliśmy, albo jak rozmawialiśmy jeszcze nie nagrywając. Ja bardzo lubię, że nawet jak w dni, w które my nie nagrywamy, jak rozmawiamy ze sobą, mam wrażenie, że to lepiej jest dla naszej rozmowy.
Jak nie puszczamy weter.
Tak, że znaczy tak, jak, tak jak wczoraj było, że wczoraj nie mogliśmy. Nie, poczekaj. Tak jak wczoraj było, że wczoraj nie mogliśmy, tak? Bo wczoraj coś tam się działo w twoim życiu rano, coś takiego. I w końcu skończyło się naszą 15-minutową rozmową. I nie musimy teraz już wracać do tego Houston, do tego Golden State, tak, opowiadać o tym samym, używamy skrótów myślowych. Dzień minął, kolejny, jesteśmy w następnym dniu. Myślę, że to dla nas jest lepiej, dla naszego flow, dla naszej rozmowy. Mówię ci szczerze, tak pomyśl o tym, że nikt nas nie słucha. Szczerze ci mówię, tak jest lepiej, tak jest fajniej, tak jest dobrze.
Ale myśmy wklejali takie puste palmy. Tak będzie można posłuchać ciszy i myśleć sobie, o czym tam rozmawiali, czy byli dla siebie mili, grzeczni, sympatyczni, szanowali swoje poglądy, czy wchodzili sobie w słowo, czy się irytowali.
Życie. Mój drogi, dobrze. Typowaliśmy też, że Boston wygra z Cleveland drugi mecz. Jesteśmy zbyt zgodni ze sobą.
Tak.